Zapraszamy Państwa na katechezę, jak w każdą sobotę. Katechezy na antenie Radia Maryja głoszą pasterze Kościoła w naszej ojczyźnie. Dzisiejszą katechezę wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. Na początku prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego.
Cię proszę, błagam o łaskę, nadziei, miłości, pokoju. Niechaj ona sprawi przemianę życia.
Drodzy Państwo, na antenie Radia Maryja bardzo serdecznie witam Jego Ekscelencję, księdza arcybiskupa Adama Szala, metropolitę przemyskiego. Szczęść Boże, Ekscelencjo, witam serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, księdze arcybiskupie, prosimy o wygłoszenie naszej dzisiejszej katechezy.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, drodzy słuchacze Radia Maryja. Jest kilka motywów, dla których proponuję dzisiaj wspólną refleksję związaną z postacią świętego biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara. Zbliża się kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Niemal 100 lat temu biskup Józef Sebastian Pelczar w związku z odzyskaniem niepodległości przez naszą ojczyznę oraz po zwycięstwie nad Armią Radziecką w 1920 roku ułożył kilka dni po tym zwycięstwie akt oddania Polski opiece Najświętszej Panny Maryi. Dokument ten został przesłany listem datowanym 25 sierpnia 1920 roku do naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. W swoim piśmie biskup Józef Sebastian Pelczar prosił naczelnika państwa o przybycie na Jasną Górę oraz o podziękowanie w ten sposób Matce Bożej za cud nad Wisłą, ale też o wygłoszenie aktu zawierzenia zawierającego prośbę o dalszą opiekę nad narodem polskim. Mimo tej prośby marszałek Piłsudski do Częstochowy wówczas nie przybył, a my dzisiaj zechcimy popatrzeć na postać świętego biskupa z Przemyśla, szczególnie nad jego postawą wobec naszej ojczyzny. Najpierw przypomnijmy sobie skrócony bieg życia świętego biskupa przemyskiego. Urodził się 17 stycznia 1842 roku w chłopskiej rodzinie podkarpackiej w Korczynie. Początkowo kształcił się w szkole ludowej w rodzinnej miejscowości, następnie w Rzeszowie, a ostatnie lata nauki gimnazjalnej odbył w Przemyślu. Tutaj też złożył egzamin maturalny, po którym wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu. Po 4 latach formacji seminaryjnej otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 17 lipca 1864 roku. Ponad rok pracował jako wikariusz w Samborze, a od 1865 roku rozpoczął studia teologiczno-prawne w Rzymie. Tam zdobył doktorat teologii i prawa kanonicznego. Powrócił do diecezji w 1868 roku i przyjął posługę w parafiach Wojutycze i Sambor. W następnych latach, przez 8 lat, pracował jako wychowawca i profesor w seminarium duchownym i ściśle z nim związanym Instytucie Teologicznym w Przemyślu. a od kwietnia 1877 roku przeniósł się do Krakowa, gdzie na Uniwersytecie Jagiellońskim do 1899 roku był profesorem historii Kościoła, prawa kanonicznego, teologii pastoralnej, egzegezy Pisma Świętego Nowego Testamentu. Pełnił okresowo funkcję dziekana Wydziału Teologicznego, prorektora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam też w Krakowie założył Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebnych Najświętszego Serca Jezusowego, popularnie znane jako Siostry Sercanki. W 1899 roku wrócił do diecezji Przemysł jako biskup pomocniczy, a po śmierci biskupa Łukasza Soleckiego został biskupem diecezjalnym. Jego działalność w diecezji biegła w wielu kierunkach, już pasterskim, społeczno-politycznym, naukowym, a do najważniejszych osiągnięć biskupa Felczara należy zaliczyć m.in. podniesienie na wyższy poziom pracy duszpasterskiej, rozwój organizacji terytorialnej diecezji, troska o seminarium duchowne i o właściwy poziom intelektualny i moralny duchowieństwa. Dla realizacji tych celów biskup Felczar posługiwał się różnymi środkami. Pisał listy pasterskie, napisał ich 42, był autorem wielu dzieł książkowych i artykułów o tematyce pastoralnej i ascetycznej. Zorganizował w 1906 roku Związek Katolicko-Społeczny, przeprowadził 3 synody diecezjalne, reformował działalność istniejących instytucji diecezjalnych, a równocześnie inspirował powstanie nowych, takich jak Biblioteka Diecezjalna, Muzeum Diecezjalne, Małe Seminarium Duchowne. Popierał także ówczesne media, czyli czasopisma religijne. Był troskliwym rządcą diecezji. Można powiedzieć, był mężem opatrznościowym danym przez Pana Boga dla naszej diecezji, diecezji przemyskiej. Warto zauważyć, że rządy diecezją przemyską obrządku łacińskiego sprawowane przez biskupa Felczara trwały stosunkowo długi czas, gdy rozciągały się od prekonizacji od 17 grudnia 1900 roku. 13 stycznia 1901 roku był ingres do 28 marca 1924 roku, kiedy to narodził się dla nieba. Jan Paweł II beatyfikował świętego Józefa Sebastiana Felczara w Rzeszowie 2 czerwca 1991 roku, a kanonizował w Rzymie 18 maja roku 2003. Biskupowi Felczarowi przyszło spełniać swój urząd w dość skomplikowanych czasach. Na mapie ówczesnego świata nie było Polski. Istniało jednak coś niezwykłego. Polska jako ojczyzna była wpisana głęboko w serca ludzi. Ojczyźnie mówiło się dzieciom w domu i w kościele. Ojczyznę ukazywali odważni nauczyciele. Nic więc dziwnego, że święty Józef Sebastian Felczar, wspominając swoje dziecięce lata w Korczynie, już po upływie wielu lat życia wspominał swoich katechetów jako gorących patriotów, którzy uczyli zakazanych pieśni patriotycznych i podsuwali dobre książki do czytania. Patriotyzm obecny był także na poziomie szkół średnich, mimo że o Polsce nie wolno było mówić, jak sam napisał we wspomnieniach, za gorętsze objawy patriotyzmu profesorów i uczniów ostro karano. Uczniowie jednak nie zapomnieli o ojczyźnie. Pamięć o uciemiężonej rozbiorami Polsce odżyła wśród młodzieży polskiej w roku 1861, roku powstania styczniowego. Kleryk przemyskiego seminarium napisał wówczas swe wrażenia. Wśród cierpień i wstrząsień, jakie w latach 1861 do 1834 przechodził nieszczęśliwy nasz naród, rozogniła się i w seminarium przemyskim miłość ojczyzny tak, że na nabożeństwach patriotycznych śpiewaliśmy z zabawem Boże coś Polskę, a nawet urządziliśmy niekrwawą rewolucję, bo zrzuciwszy przepisane regulaminem seminaryjnym cylindry, czyli kapelusze, nasadziliśmy na głowę konfederatki. W 1863 roku wraz z kilkoma kolegami kleryk Józef Sebastian Felczar postanowił ofiarować swe życie za ojczyznę. Zamierzali udać się do oddziałów powstańczych ale od tego kroku powstrzymał ich rektor seminarium, ksiądz Marcin Skwierczyński, mówiąc: moi drodzy, cóż zrobicie w powstaniu, kiedy żaden z was nie miał dotąd karabinu w ręku? Ofiara wasza pójdzie na marne. Tymczasem, pracując całe życie po Bożemu, przysłużycie się najlepiej ojczyźnie. Młodzi patrioci posłuchali rektora, postanawiając wspierać powstanie darami materialnymi, przeznaczając dla powstańców swe oszczędności, a także ukrywając powstańców szukających schronienia w Galicji. Patriotyzm towarzyszył świętemu Józefowi Sebastianowi Pelczarowi także w kapłaństwie, a szczególnie mocno ujawnił się podczas pobytu w Rzymie. Kapłan, student nie omijał okazji, by myśleć i mówić o Polsce. W swoim bardzo osobistym pamiętniku opisał pod datą 16 lipca 1867 roku spotkanie Polaków z ówczesnym papieżem Piusem IX. Ze szczególnym pietyzmem podkreślał wszystkie elementy świadczące o interesowaniu się Ojca Świętego sytuacją Polski. Szczególny charakter miały słowa papieża, który z racji kanonizacji świętego Józefata Koncewicza podarował Polsce dużą świecę kanonizacyjną, mówiąc przy tej okazji: świeca ta ma tak długo pozostać w kolegium polskim, dopóki swobodnie nie będziecie mogli wrócić do wolnej Warszawy. Po powrocie ze studiów do ojczyzny, w myśl dawnych zaleceń rektora księdza Skwierczyńskiego, starał się ze wszystkich sił służyć ojczyźnie, pełniąc powierzone mu obowiązki zarówno w Przemyślu, jak i w Krakowie jako wykładowca, dziekan i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wielokrotnie korzystał z nadarzającej się okazji, by mówić o ojczyźnie, nawet za cenę narażenia się na krytykę niektórych środowisk politycznych. Jeszcze jako mieszkaniec Krakowa podejmował wiele inicjatyw mających na celu budzenie i podtrzymywanie ducha narodowego w społeczeństwie polskim. Na przełomie XIX i XX wieku powrócił do Przemyśla jako pasterz. Obok gorliwie wykonywanych obowiązków biskupa, rządcy diecezji, angażował się także w wiele dziedzin życia społecznego. Uważał, że biskup niejako z racji swego urzędu winien zabierać głos w stosunku do węzłowych zagadnień pojawiających się w jego diecezji. Jednym z pierwszych przejawów zainteresowania Józefa Sebastiana Pelczara jako biskupa przemyskiego problematyką społeczną był jego list pasterski ogłoszony w dniu ingresu 13 stycznia 1901 roku. Tenor tego listu sprowadzał się oczywiście do problematyki duszpasterskiej i poświęcony był wezwaniu wiernych do trwania w wierze przy Kościele katolickim. W zakończeniu swego orędzia nowy rządca diecezji wspomniał o niektórych problemach społecznych, zwłaszcza tych, które negatywnie mogły wpłynąć na związek katolików z Kościołem. Wśród zagrożeń wymieniał liberalizm, socjalizm, masonerię, ateizm, brak zaufania wiernych do duchowieństwa. Wierni mogli się więc przekonać, że nowemu biskupowi nie są obce ich żywotne problemy. W ujęciu biskupa wypowiadanie się w kwestii socjalnej, czyli społecznej, nie jest działalnością polityczną, gdyż, cytuję, biskupi nie kierują polityką, ale mają czuwać, by prawa Ewangelii i orzeczenia Stolicy Świętej były zachowywane. Koniec cytatu. Ta bardzo ogólna zasada stanowiła credo społeczne biskupa Pelczara. Nie chciał on odgrywać roli wielkiego polityka, ale wielokrotnie akcent polityczny pojawia się w jego wystąpieniach. Początkowo w stosunku do monarchii austro-węgierskiej wypowiadał się w duchu lojalizmu, nie zapominając jednak przy tym, że jest Polakiem, i dawał temu dowody. Jego patriotyzm widoczny był w kazaniach, w których często znajdowały się wątki niebudzące wątpliwości co do świadomości narodowej kaznodziei. Z racji swoich związków z krakowskimi konserwatystami biskup Pelczar nie popierał linii politycznej reprezentowanej przez zwolenników narodowej demokracji. Za działalność polityczną biskupa Pelczara można uznać jego udział w pracach Sejmu Krajowego. Na uwagę zasługują jego wystąpienia sejmowe dotyczące rozwoju oświaty i wychowania młodzieży w duchu chrześcijańskim. Wspólnie z innymi biskupami Galicji starał się reprezentować jedną linię polityczną, a szczególną łączność utrzymywał z arcybiskupem Józefem Wilczewskim, dzisiaj świętym, z którym prowadził serdeczną korespondencję. Podczas I wojny światowej, będąc w Rzymie i uczestnicząc w audiencji u papieża Benedykta XV, prosił go o poparcie sprawy polskiej. Po pierwsza wojna światowa niosła ze sobą realną nadzieję niepodległości. Początkowo wolność Galicji widział biskup Pelczar w oparciu o monarchię austro-węgierską, w której skład wchodziły wówczas ziemie polskie. Nowe wydarzenia skłoniły przemyskiego biskupa do zmiany postawy politycznej. Po ogłoszeniu wiadomości o zawarciu układu brzeskiego 9 lutego 1918 roku, na mocy którego przyznano Republice Ukraińskiej część Chełmszczyzny i Podlasia, ostro piętnował ten akt podczas słynnego wiecu narodowego, który odbył się w Przemyślu 17 lutego 1918 roku. Jednocześnie apelował do całego świata o poparcie niepodległości Polski. Wystosował też protest w tej sprawie do cesarza Karola. W swych poczynaniach o charakterze politycznym biskup Pelczar jako zwolennik, jak wspomniałem, konserwatystów krakowskich, opowiadał się także przeciwko radykalizmowi społecznemu głoszonemu przez ludowców i socjalistów. Wydaje się, że polityczne przeciwdziałanie biskupa w tym kierunku polegało na neutralizowaniu ich wpływów przez rozwój działalności społecznej w duchu katolickim, zwłaszcza tej, która była reprezentowana przez Związek Katolicko-Społeczny. Odzyskanie niepodległości przez Polskę zostało przyjęte przez 76-letniego wówczas biskupa z wielką radością. Zdawał sobie sprawę z tego, że fakt ten będzie się łączył z podjęciem trudu budowy nowej rzeczywistości. To zatroskanie było widoczne w jego wypowiedziach, zwłaszcza podczas pierwszych lat niepodległości. Właściwie każdy list pasterski, każda wypowiedź natury ogólniejszej z jednej strony nawoływały do oparcia się w budowaniu wolnej Polski o fundament religijny, a z drugiej apelowały o podjęcie różnorodnych wysiłków na rzecz ojczyzny, łącznie z gotowością poświęcenia dla niej życia, co było bardzo aktualne podczas niebezpieczeństwa ze strony wojsk bolszewickich. W grudniu 1918 roku, a więc kilka tygodni po formalnym odzyskaniu niepodległości, skierował zestaw konkretnych propozycji do Episkopatu Polski właśnie w sprawie budowy II Rzeczypospolitej i udziału w niej Kościoła Polskiego. Dokument ten, noszący charakterystyczny tytuł Kilka uwag o dzisiejszych potrzebach Kościoła i narodu polskiego, został napisany przez biskupa w wieku umożliwiającym wypowiedź człowieka, który wiele doświadczył w swoim życiu i który legitymował się bogatymi przemyśleniami, głęboką wiarą, głęboką wiedzą i szczerym patriotyzmem. Autor memoriału stał na stanowisku, że wszyscy działacze polityczni, którym leży na sercu dobro ojczyzny, winni za wszelką cenę jednoczyć się w pracach politycznych. Propozycje te świadczą o jego dobrym rozeznaniu sytuacji, w jakiej znalazł się naród, mówią o istotnych problemach społecznych i sugerowały biskupom podjęcie odpowiednich kroków celem uczynienia ojczyzny wolną, silną i szczerze katolicką. Wspomniałem przed chwilą o tym, że ksiądz, student Józef Sebastian Pelczar był obecny w 1867 roku przy okazji kanonizacji Józefata Koncewicza. To dziwne, że 11 stycznia 1921 roku w Katedrze Wawelskiej nastąpiło przekazanie świecy ofiarowanej Polsce przez papieża Piusa IX. Właśnie wtedy w Katedrze Warszawskiej głos zabrał w kazaniu święty Józef Sebastian Pelczar, który nawoływał do uczciwej pracy dla ojczyzny, do zgody i miłości wzajemnej. Cytuję: uczciwie pracować powinni wszyscy, którzy szczerze kochają ojczyznę, aby tę matkę, a nie siebie samych, najpierw uszczęśliwić. Niech wszyscy będą skorzy do porozumień, ustępstw i ofiar. Strzeżmy się niezgody i zaciekłości w walce o władzę czy znaczenie. Ci zaś, co rządzą, władzę swoją winni dzierżyć z mądrością i sprawiedliwością, z mocą i stałością, ale mając ciągle przed oczyma prawo Boże. Strzeżmy się anarchii w życiu prywatnym i publicznym. Strzeżmy się lenistwa, apatii i zniechęcenia. Strzeżmy się zbytku, sknerstwa dla dobrych celów i marnotrawstwa publicznego grosza. To przedziwne, że doczekaliśmy takiego momentu, że 3 czerwca 2019 roku prezydent Rzeczypospolitej, pan Andrzej Duda, ale także i przedstawiciele Episkopatu Świątyni Opatrzności Bożej właśnie tę świecę zapalili w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Święty Józef Sebastian Pelczar kilka lat przed śmiercią o swej miłości do ojczyzny napisał: przez całe życie tęskniłem za Polską wolną, silną i świętą. Modliłem się o taką Polskę i pracowałem jak mogłem dla takiej Polski. Przykład życia świętego Józefa Sebastiana Pelczara jako wiernego syna Kościoła, gorliwego biskupa i żarliwego patrioty niech będzie wzorem miłości Kościoła i ojczyzny. W wielu przypadkach głos jego nauczania i przykład życia są niejako ponadczasowe i nic nie straciły na swojej aktualności do dnia dzisiejszego. 100 lat temu w państwie targanym politycznymi sporami wołał o zgodę narodową. Apelował w orędziu do duchowieństwa w 1919 roku. Wszyscy duchowni, świeccy, starać się winni o to, aby Polska nie tylko była niepodległa, zjednoczona i silna, ale także Bogu miła, czyli katolicka i święta. Prócz miłości Pana Boga i dusz ludzkich polecam wam nader gorąco miłość dwóch matek duchowych, Kościoła i ojczyzny. Bądźmy gotowi do ofiar z naszych modlitw, z naszej pracy i z naszego grosza, by zapewnić ojczyźnie lepszą przyszłość. Troszczmy się o duchowe odrodzenie narodu, bo na cóż by się przydało ogłoszenie niepodległości Rzeczypospolitej, gdyby jej duszę toczyła gangrena wad, które wkrótce sprowadziłyby nowe klęski. Zwieńczeniem naszej refleksji niech będzie modlitwa słowami wspomnianego na początku katechezy aktu wdzięczności i oddania, ułożonego niemal 100 lat temu przez świętego Józefa Sebastiana Pelczara. Składamy Tobie, Najświętsza Pani, a przez Ciebie, Bogu, w Trójcy Świętej Jedynemu, najgorętsze dzięki za wszystkie łaski wyświadczone narodowi polskiemu w ciągu 10 wieków, za wydźwignięcie go z ciężkiej niewoli i za zwycięstwo oręża polskiego w ostatnich walkach. Wdzięczni za Twoją opiekę, błagamy Cię o nią nadal, my, dzieci Twoje i poddani Twoi. Bądźże nam jak dotąd dobrą matką i łaskawą królową. Oddal od nas grzechy i klęski, a przywróć nam pożądany pokój. My wzajem przyrzekamy, że według sił naszych starać się będziemy, aby naród nasz i Twój spełniał sumiennie posłannictwo dane mu od Boga, by też na jego ziemiach kwitnęły dobre obyczaje, ofiarna miłość ojczyzny, prawdziwa oświata i wolność, poszanowanie prawa i władzy, sprawiedliwość dla wszystkich, troskliwość o poprawę doli najbiedniejszych, jedność i zgoda wszystkich stanów i zawodów. Do tego niech nam dopomoże Bóg. Ty zaś, o najmiłościwsza Królowo, staw się za nami i wyproś nam błogosławieństwo niebios. Amen.
Bardzo dziękuję, ekscelencjo, za wygłoszenie dzisiejszej katechezy. Państwu przypomnę, że dzisiejszą katechezę na antenie Radia Maryja wygłosił jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. Zapraszam do rozmów po katechezie. Przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56... 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. I dwa numery telefonów dla zagranicy. 56 655 23 33. I drugi numer telefonu 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048. Radio Maria, bardzo proszę, halo.
Królina Chryste.
Zawsze i wszędzie, kogo witamy, skąd telefon?
Jan z Białegostoku. Do księdza biskupa mam takie pytanie. Właśnie przed Wielkim Świętem Niepodległości, które będziemy mieli w poniedziałek i po przypomnieniu tak sławetnego biskupa przemyskiego, taką mam propozycję, nie do odrzucenia. Spotkajcie się wszyscy biskupi polscy z niemieckimi i przykładowo w Toruniu i podpiszmy w cudzysłowie oczywiście nowy pokój toruński, przedstawiając sytuację katolicyzmu, chrześcijaństwa, wiary na starym kontynencie, bo no, rzeczywiście niektóre sygnały, które docierają z Niemiec, to są fatalne. I tu przy okazji można byłoby, ponieważ nasi politycy prawdopodobnie z tego nie wybrną, poruszyć temat, to co Niemcy zagrabili na podstawie tych ostatnich ruchów, kiedy Polska zdobyła fortepian słynny z Hamburga. No takie historie też oczekujemy. Działań. Tu trzeba działać, bo już jest czas. Szczęść Boże, dziękuję.
Bóg zapłać, ekscelencja, bardzo proszę.
No rzeczywiście spraw takich trudnych w naszej ojczyźnie nie brakuje. Myślę, że te spotkania patriotyczne, które są przed nami, zwłaszcza związane z odzyskaniem niepodległości, są okazją do refleksji także historycznej. Oczywiście Przemyśl jest znany z różnych wydarzeń, także i z tego, że właśnie w Przemyślu otrzymał święcenia biskupie kardynał Kominek, który podjął tak wielką, piękną inicjatywę razem z innymi biskupami polskimi tego pojednania polsko-niemieckiego. Pamiętamy dobrze to wydarzenie. Ja myślę, że ta sytuacja, w której się obecnie znajduje nasza ojczyzna, zgodnie z tym, co próbowałem przedstawić w katechezie, co ogłosił 100 lat temu, nie tylko 100, ale przeszło 100 lat temu święty Józef Sebastian Peczar, przede wszystkim wymaga takiej wspólnej zgody, wspólnej troski o przyszłość i Europy, ale także i naszej ojczyzny, bo jeżeli patrzymy na dzisiejszą naszą ojczyznę i na to, co dzieje się w świecie, to trzeba przede wszystkim, byśmy my razem tworzyli jakiś monolit, jedność, nie dali się poróżnić, bo brak jedności jest na pewno czymś zgubnym. Przypomina mi się taka anegdotka o góralu, który niósł worek na plecach, który co chwilę ściąga ten worek i potrząsał. Gdy go zapytano, co on takiego robi, mówi, że niesie tam dwa psy i że jeżeli ściągnie i potrzęsie tym workiem, to one się gryzą nawzajem. A jeżeli idzie spokojnie, to wtedy gryzą mnie, czyli górala. Coś podobnego, to jest anegdotka oczywiście, ale coś podobnego można powiedzieć, że jest, może być między nami, Polakami, ale także między narodami. Nie chodzi o to, żebyśmy się kłócili, walczyli ze sobą, ale żebyśmy w sposób taki cywilizowany budowali jedność opartą właśnie o fundamenty, o których mówił święty Józef Sebastian Felczak, którym jest wiara, którym jest miłość do Pana Boga i ojczyzny, także miłość naszych nieprzyjaciół. To jest bardzo trudne przykazanie, ale no nie mamy innej alternatywy, jak tylko słuchać Chrystusowej Ewangelii. Tyle co do komentarzy do takiej propozycji.
Dziękuję, ekscelencjo. Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie Ojca i Jego Ekscelencję, Janina Piasecka z Kętrzyna. Proszę Ojca, bardzo dziękuję za tą audycję, właśnie za tą katechezę biskupowi. I właśnie, bo tak rzadko właśnie się mówi o roli Kościoła w odzyskaniu niepodległości. A przecież byli tacy kapłani, którzy też moglibyśmy ich nazwać ojcami niepodległości. A wymieniani są tylko Paderewski, prawda, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wojciech Kortfranty, właśnie. Natomiast nie ma żadnego kapłana w Panteonie symboliki Dumy Narodowej. I ja bym apelowała na przykład do naszego prezydenta, który jest tak wielkim patriotą, wspaniałym naszym prezydentem, żeby chociaż któryś, jeden z księży, właśnie z duchownych, na przykład Aleksander Kakowski, który był w tym czasie arcybiskupem warszawskim, przecież dzięki temu człowiekowi, dzięki arcybiskupowi Kakowskiemu, Józef Piłsudski został wypuszczony z Magdeburga, z więzienia. To właśnie arcybiskup Kakowski, Aleksander Kakowski negocjonował, prowadził rozmowy o wypuszczenie naczelnika Józefa Piłsudskiego z więzienia. I na przykład książę Sapieha przecież tyle zrobił dla niepodległości. Bo przecież co to jest polskość? To jest przejawem polskości, jest katolicyzm, co powiedział Bismarck. Żeby zniszczyć Polskę, trzeba zniszczyć Kościół katolicki. I dlatego apeluję do pana prezydenta, żeby w panteonie naszego narodu był jeden, chociaż jeden pomnik w Warszawie.
Tak,
prawda?
Tak, pani Janino,
tak dalej,
już nie
tak
wymieniajmy. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję ślicznie.
Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Dziękujemy pani Janinie. Rola Kościoła w czynie niepodległościowym, ekscelencjo, to także ważny, istotny temat.
Ona nie budzi wątpliwości dla obiektywnych badaczy, którzy patrzą w perspektywę naszej historii. Myślę, że w kontekście tych słów, które powiedziałem o świętym Józefie Sebastianie Pelczarze, warto przytoczyć jego taką fascynację papieżem Piusem IX. Jego studia te rzymskie były związane z pontyfikatem tego niezwykłego papieża. I wiemy, że to było też pewne światło dla Polaków, bo papież nie wątpił w to, że naród uzyska niepodległość, mówiąc w rozmowie z polskimi księżmi, mówił, że łzy Polaków, to są słowa wypowiedziane po uroczystości kanonizacyjnych, spadną kiedyś na głowy nieprzyjaciół waszych, jak zarządzę węgle i poparzą śmiertelnie wrogów ludu mego. Zniszczy Bóg mocarstwa triumfujące dziś nad wami, bo łzy wasze wołają pomstę do nieba. I sama ta świeca, symboliczna świeca, która przechowywana była w kolegium, potem trafia do Warszawy i po wielu latach została zapalona w niepodległej
ojczyźnie przez pana prezydenta. A jeszcze mówiąc o świętym Józefie Sebastianie, trzeba przyznać mu pośród wielu cech także i to, że patrzył daleko do przodu, kiedy mieszkał w kolegium, uświadomił sobie, że bardzo trzeba, by w Polsce przygotować kadry duchownych właśnie takich, troszczących się o Kościół, o wiarę, ale także i ojczyznę. Właśnie on razem z innymi kapłanami, biskupami zatroszczył się o powołanie w 1910 roku w Rzymie drugiej placówki promującej księży, utrzymującej księży studiujących w Rzymie, mianowicie Instytut Polski, który istnieje do dzisiaj, więc taka warto wspomnieć, myśleć o tym, że to nie było tylko takie działanie doraźne, widząc jakiś znak czasu, ale także i patrzenie w perspektywę taką dalszą, bo chodziło o wykształcenie przyszłych kadr dla wolnej Polski, w co mocno wierzył święty Józef Sebastian Pelczar.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Kraków, Henryka. Bardzo dziękujemy za tę katechezę. Biskup Pelczar jest chyba najbardziej kochanym świętym, zwłaszcza w Krakowie. I rozmaite są atuty tego. Ta świętość jakoś tak emanuje, że on porywa ludzi. Nawet jak się spojrzy na jego zdjęcia, każde z tych zdjęć i z lat młodości, i późniejszych, i z późnego wieku, emanuje jakimś uśmiechem, także właściwie można mieć to zdjęcie w widocznym miejscu i spoglądać na niego, to ta jego świętość i ten spokój się udziela. Kraków szczególnie wiele zawdzięcza biskupowi Sebastianowi Pelczarowi. W książce o Wydziale Teologicznym z Uniwersytetu Jagiellońskiego, napisanej przez księdza Stanisława Piecha, bardzo wiele na ten temat, między innymi przy tworzeniu katedry pasterskiej, teologii pasterskiej, czyli pastoralnej. Właściwie jak odszedł ksiądz Pelczar, ksiądz profesor Pelczar, to wtedy były trudności z obsadzeniem tego wszystkiego, bo przyzwyczajeni byli do tego niesamowitego poziomu tych wykładów. Poza tym książki jego, jak na ówczesny czas, miały i wartość naukową, a także były bardzo przystępne. No, do dzisiejszego dnia nie straciły aktualności. W monografii, w tej dużej monografii wieloczęściowej o duchowości życia codziennego, trochę zniekształciłam tytuł, ale w każdym razie jest tam dużo takich metafor, które są do dzisiejszego dnia i takie bardzo ewidentne i bardzo trafiają w sedno. On porównuje dach do rozmaitych zalet ducha, fundament do rozmaitych zalet ducha. Czystość również i udowadnia, że budynek, a uważa, że naszą duchowość my musimy budować, bo mamy po to rozum, żebyśmy ją budowali, że jesteśmy dobrymi budowniczymi, jak przestrzegamy po prostu tych prawd naszej doktryny i tych prawd wiary, tych absolutnych, i wtedy to nam się opłaca. Poza tym dobrze się również czyta wszystkie jego książki o duchowości i kapłańskiej, i zakonnej. Nawet ja żałuję, że wcześniej tych książek nie miałam w rękach, ale jestem bardzo wdzięczna, że one powstały i podziwiam biskupa Pelczara, a to, że on on się tak mocno zdragał, kiedy ziemię chełmińską Austriacy pozwolili nam odebrać, to był wtedy problem taki bardzo doniosły, no bo pod Austrią była bieda, ale było nam pod względem narodowym najlepiej. Więc niektórzy uważali, i to dobrzy Polacy, to nie byli zdrajcy, że jak powstanie monarchia austro-węgiersko-polska, to my będziemy mieli w tej monarchii, czyli byłaby to Unia, najlepsze warunki do rozwoju i narodowego, i państwowego. A kiedy Austria zgodziła się na oddanie ziemi chełmińskiej, no to on już także się do tego zdystansował i było mu z tego powodu przykro. Ale to były rozmaite intrygi międzynarodowe, bo na przykład Habsburgowie żywieccy byli bardzo z tego niezadowoleni, wstydzili się tego. Maria Habsburg do śmierci o tym mówiła z bardzo wielką niechęcią, a biskupa Pelczera spotykały również z tego powodu przytyki, zwłaszcza z środowisk piłsudczykowskich i PPS-owskich, i mógł mieć przykrości, ale on miał tak wielkie sumienie i tyle świętości, że się specjalnie tym nie przejmował, chociaż na pewno nie sprawiało mu to przyjemności.
Tak.
No, a zresztą mieliśmy wtedy skomplikowaną sytuację. Bardzo dziękuję.
Dziękuję ślicznie. Jak poznałem po głosie, to pani profesor Henryka Kramarz. Bardzo dziękujemy pani profesor i pozdrawiamy Kraków. Ekscelencjo, bardzo proszę.
Tak jest. Dziękujemy za wnikliwe słuchanie też katechezy. Oczywiście w Przemyślu też kochamy świętego Józefa Sebastiana Pelczara. Jest też sanktuarium świętego Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie, w miejscu jego urodzenia, ale także są relikwie w katedrze przemyskiej, którą on remontował i doprowadził do regotyzacji razem ze swoim poprzednikiem, biskupem Łukaszem Soleckim. Nawiązując do wystąpienia pani profesor, chciałbym też wspomnieć o tym, że Józef Sebastian Pelczar był niezwykle człowiekiem pracowitym. Jak mówią jego biografie, złożył prywatny ślub, że nie będzie marnował czasu. A efektem tego jest to, że napisał tak wiele dzieł i tak wiele rzeczy dokonał. Wspomnę także o pewnym epizodzie związanym też z jego książkami, o których pani profesor wspomniała. Są one bardzo liczne, dotyczą duchowości życia zakonnego, wobec sióstr sercanek, głosił przecież wiele konferencji, czy kapłańskiego. W ostatnim czasie zostały te publikacje wznowione przez wydawnictwo krakowskie, ale także i poznańskie. A wspomnę też o tym, że święty Jan Paweł II, jeżeli dobrze pamiętam, to w książce Dari Tajemnica wspominał o swoich latach seminaryjnych i o tym, że jako klerycy korzystali z tego bogactwa, jakie pozostawił po sobie święty Józef Sebastian Pelczar, używając książek o duchowości, o życiu wewnętrznym, właśnie jako pomoc w formacji, w rozmyślaniach, czy też w życiu kapłańskim, bo do dzisiaj można i trzeba sięgać do tych dzieł. Pisał bardzo, jakby odpowiadając na znaki czasu, pisał różne pozycje, odpowiadając na zapotrzebowanie, troszcząc się o rozwój wiary. Wspomnę także, tak może trochę szerzej, dwoma zdaniami o jego inicjatywie, która była odpowiedzią na encyklikę Rerum Novarum, Leona XIII. A inicjatywa ta zaowocowała i w diecezji przemyskiej, i w archidiecezji lwowskiej za sprawą świętego dzisiaj Józefa Bilczewskiego utworzeniem Związku Katolicko-Społecznego. Jeżeli dzisiaj troszczymy się w naszej ojczyźnie zgodnie z wolą Jana Pawła II o odnowienie akcji katolickiej, to w owych czasach, na początku XX wieku, taką rolę spełniała organizacja Związek Katolicko-Społeczny, którą święty Józef Sebastian Pelczar jakby związał potem z bractwem Matki Bożej Królowej Polski. Bardzo dziękuję za ten głos.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ludwik właśnie ze diecezji przemyskiej.
Witamy panie Ludwiku.
Piękny wykład o świętym biskupie. Tak samo pani profesor z Krakowa. No coś pięknego. Ja chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, że w Korczynie właśnie jest kościół, sanktuarium. I teraz ten kościół był budowany w latach 1910-1914. i pod wezwaniem Królowej Polski, Polski, której nie było. Ja chcę zwrócić uwagę na piękne prezbiterium. Tam jest siedem figur, obrazów z całej Polski, które tak samo to jest coś pięknego. I właśnie w tym czasie poprzednika biskupa zostały usunięte balaski. W kościele, który był konsekrowany przez świętego biskupa, zostały usunięte balaski, zostały tam fotele wprowadzone w przestrzeń prezbiterium, która była tak piękna, tak wspaniała, tak nawet jest grupa bytu studenckiego pod wezwaniem, właśnie pod imieniem Józefa Sebastiana Felczara. To jest takie miejsce idealne do odmawiania mszy trydenckiej. To coś pięknego. Może by więcej grup, po prostu zapraszam takich ludzi, którzy by zobaczyli to piękno tego kościoła, gdzie na zewnątrz nawet jest piękna pieta w kamieniu wykuta. Chociaż to jest stuletni tylko kościół, piękna pieta, krzyż piękny, kamienny. Z jednej strony jest na zewnątrz figura świętego Józefa, z drugiej strony świętego Piotra. To jest taka mądrość kościoła zawarta w tym, kościele, że można to podziwiać bezustannie. Chodzi na przykład o witraże i w tych witrażach jest po prawej stronie na przykład święci biskupie, to święty Stanisław, święty Wojciech, zaczyna, bo wszystkim nie będę wymieniał tych witraży, ale tylko te początkowe, gdzie człowiek wchodzi, po prawej stronie właśnie tych dwóch świętych biskupów, a po lewej stronie jest Jozafat, właśnie to był wspominany Jozafat, ale także Andrzej Bobola. Oni jeszcze tu występują, niektórzy, jak to przejdziemy, jako błogosławieni. Tych właśnie błogosławionych między innymi Jan Paweł II uczynił świętymi. Tu jest coś pięknego. Zapraszam na... Tylko żeby nie chodzić w portka, żeby kobiety w portka nie przychodziły, jak wystawione święte sakramenty, żeby nie chodziły, nie oglądały.
Dziękuję. Panie Ludwiku, już chciałbym przekazać głos księdzu arcybiskupowi. Bardzo proszę, ekscelencja.
Rzeczywiście parafia korczyńska jest piękna, ma swoją tradycję gdzieś z początku XVI wieku, ale także i ten kościół obecny, który został wybudowany z pewną inicjatywą i z protekcją świętego Józefa Sebastiana Felczara. Niedawno miałem okazję szukać informacji na temat projektanta tego kościoła, pana Stanisława Majerskiego, o którym właśnie Józef Sebastian Felczar napisał w swoich wspomnieniach, że razem z nim był właśnie na budowie kościoła, doglądając tej świątyni. Rzeczywiście jest piękna. Oczywiście jest ta dostosowana do nowej liturgii, bo zgodnie z postanowieniami Soboru Watykańskiego II trzeba było urządzić też nowy wystrój wnętrza, ale jest bardzo tradycyjny i bardzo, bardzo pięknie. Jest oczywiście tam piękny, monumentalny obraz świętego Józefa Sebastiana Felczara. W ostatnich latach staraniem obecnego proboszcza księdza prałata Edwarda został ten kościół, to sanktuarium gruntownie odnowione. Warto przyjechać. Zresztą tam 28 każdego miesiąca jest nabożeństwo związane takie comiesięczne nabożeństwo związane ze świętym Józefem Sebastianem Felczarem.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo?
Tak, jesteśmy już na antenie. Proszę radio wyłączyć. Kogo witamy? Skąd telefon?
Henryka z Olsztyna.
Bardzo proszę, pani Henryko. O, właśnie, pani Henryko, zupełnie inaczej. Proszę rozpocząć
Szczęść
wypowiedź.
Boże.
Szczęść Boże.
I sądzę, że nie wolno mi pominąć takiej okazji dzisiejszego wspaniałego gościa i tematu. Natomiast właśnie... I żeby w miarę krótko mówić, będę mówiła, że ksiądz Krzysztof Bielawny napisał książkę Niepodległość wyszła z Gierszwałdu. Niepodległość wyszła z Gierszwałdu. Udowadnia to w pięknych słowach i w prawdzie. Mówi tak, mam tę książkę właściwie w ręku w tej chwili. Przy okazji jubileuszu Piusa IX uczestniczyła z pielgrzymcy do Rzymu. Polaków pojechało około 600 osób. Inicjatorem był Maurycy Rabia Jeduszycki, mieszkający we Lwowie. do inicjatywy tej niebawem dołączyli działacze społeczni z Wielkopolski na czele z księciem Czartoryskim. Z powodów politycznych nie powstała grupa inicjująca chodzi o to, że kiedy dojechano do Piłsa 9 przyjął pomocników polskich na audiencji prywatnej 6 czerwca 1877 roku. Było się krótkie przemówienie, w którym zawarł pozycję programu narodu polskiego w dążeniu do niepodległości. Ojciec Święty prosił. Polacy dążyli do odzyskania wolności w sposób pokojowy, a nie zbrojny. Przywołał scenę biblijną, kiedy to Święty Piotr wyciągnął miecz, by bronić Jezusa, za co Pan Jezus zganił go. Tak też wzywał Polaków, by Pius IX by nie siłą, ale modlitwą wypraszali wolność dla swojej ojczyzny. Ojciec Święty wskazał, że największym naszym wrogiem jest grzech. No i opis, jakie to nasze grzechy, tutaj o co chodzi, i że mamy się modlić na różańcu. Bardzo, bardzo. I 27 czerwca 1877 roku rozpoczęło się objawienie Matki Bożej w Dzieczwałdzie. Właśnie wydaje mi się, że teraz dopiero jakoś tak przez może tę książkę, nie wiem, ten temat zostaje być poruszany, o tym się mówi. Bo coś bardzo, i to udawanie, że niepodległość wyszła z Dzieczwałdu. Wszystkie zabory zaczęły przychodzić. W ciągu 4 lat przyszło około 1 miliona ludzi, pątników. Szli przez zboża, przez łąki, przez ziemię. Pielgrzymowali w sposób bardzo ciężki, trudny. Otóż wiadomo, że nie dało się, nie było żadnych możliwości ani zamrozić jedzenia, ani co zrobić. Jakoś tak o pewnym głodzie, o proszeniu, o chleb i nocleg. I właśnie Maria prosiła o modlitwę o różaniec.
Tak, pani Henryko, dzięki ogromne za tę wypowiedź. Ekscelencjo, dochodzi Dzieczwałd. Wiele jest takich punktów w historii tej batalii o niepodległość naszej ojczyzny.
Ja myślę, że w związku też z ostatnią wypowiedzią, ale także z głosem naszej przemyskiej diecezji, pana z diecezji przemyskiej, chciałbym wspomnieć o tym, że kult, jaki był cechą charakterystyczną świętego Józefa Sebastiana Piotra, był skierowany do Najświętszego Serca Pana Jezusa, także do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i do Matki Bożej Krowy Polski. Oczywiście to temat zasługujący na osobną katechezę. To, co Pan słusznie zauważył, że w głównym ołtarzu, w tej nastawie ołtarzowej, która powstała za czasów biskupa Peczara w Korczynie, są umieszczone jakby taka aureola wokół dużego obrazu Matki Bożej Królowej Polski, odbierającej pokłon. Są różne wizerunki Matki Bożej, jakby te same fotografie tej samej Matki. To jest taki symptom tego, że święty Józef Sebastian Pelczar był takim wielkim czcicielem Matki Bożej. Ja nie potrafię teraz powiedzieć o jego związkach z Dzieczwałdem. Trzeba by zastanowić się nad tym, czy był w Dzieczwałdzie, czy wypowiada się na ten temat. W tej chwili nie potrafię wspomnieć, ale myślę, że na pewno ten nurt polski był obecny w jego, bardzo mocno w jego też kulcie maryjnym. Oczywiście wiemy, że to pani profesor z Krakowa wspomniała, że w Galicji stosunkowo jeszcze było najłagodniej, gdy chodzi o inne zabory. Także i przywoływanie Matki Bożej Królowej Korony Polskiej to już było czymś oficjalnym, nie do pomyślenia w zaborze, we wcześniejszych latach w zaborze rosyjskim czy pruskim, a biskup Józef Sebastian Pelczar ubogacił Związek Katolicko-Społeczny o protektorat Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. To było jeszcze pod zaborami. Czyli tutaj no już mieliśmy tutaj w zaborze galicyjskim trochę większą swobodę. Ale maryjność i patriotyzm święty Józef Sebastian Pelczar bardzo ściśle łączył.
Ekscelencjo, dobiega końca czas naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo gorąco w imieniu rodziny Radia Maryja dziękuję za wygłoszenie dzisiejszej katechezy, za podjęcie rozmów ze słuchaczami Radia Maryja, a na zakończenie chciałbym prosić o udzielenie pasterskiego błogosławieństwa tym wszystkim, którzy łączą się wraz z nami przez posługę Radia Maryja.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. No, ze zrozumiałych względów szczególnie pozdrawiam radio słuchaczy związanych z archidiecezją przemyską i wszystkich, także i z kraju, i w kraju, i za granicą. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Pomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać, Panie, ekscelencjo. Dobrego, błogosławionego dnia życzymy z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, dzisiejszą katechezę na antenie Radia Maryja wygłosił Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski.